Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Klinika wiersza.
W poprzedniej audycji zapowiedziałem, że wrócimy jeszcze do poetyckiej przyjaźni poetów Leopolda Staffa i Tadeusza Różewicza. Otóż prawie 50 lat po śmierci starego poety, przypomnijmy, Staff zmarł w roku 1957, Tadeusz Różewicz wydaje tom wierszy zatytułowany Szara strefa, wydany przez wydawnictwo Dolnośląskie w 2002 roku. I w tym tomie umieszcza appendix, czyli dodatek do wierszy Leopolda Staffa. Pisząc ten dodatek, te wiersze, swoiste repliki staffowych liryków z tomu 9 mus, Różewicz był już starszy od swojego mentora. Zatem jeśli wcześniej był albo mógł być pomiędzy Staffem i Różewiczem jakikolwiek dystans wynikający z różnicy wieku, teraz w naturalny sposób zniknął. Zobaczmy, jak wygląda ten dialog po latach. Posłuchajcie Państwo. Leopold Staff. Wieczór. Leżę na łodzi w wieczornej ciszy. Gwiazdy nade mną, gwiazdy pode mną i gwiazdy we mnie. Tadeusz Różewicz. Wieczór. Leżę na starym tapczanie ze sprężyną w boku. Nade mną ktoś wali młotem, pode mną ktoś wali młotem, w czaszce świdruje sąsiadka z góry, za ścianą charczą stare rury. Za jakie winy, pytam gwiazd, i słyszę jęk starej sprężyny. Każdy ma swojego kanta i piekło Danta. Leopold Staff. Zdarzenie. Podarłem w gniewie białą kartę i w piec rzuciłem cztery rymy. Co się nie chciały sprząc, uparte, i burę z nich powiały dymy. I gdy mnie otrzeźwiła proza, nagle z czarnego kałamarza strzeliła śnieżna tuberoza. To się czasami w życiu zdarza. Tadeusz Różewicz. Zdarzenie. Nie podarłem białej karty, nie wrzuciłem do pieca ani jednego rymu, nie mam pieca ani dymu, nie mam kałamarza, nie wiem, jak wygląda śnieżna tuberoza. Podarłem w gniewie czystą kartę i uśmiechnąłem się do młodszego ode mnie Leopolda Staffa. No więc sami Państwo słyszeliście. Olimpijski spokój Leopolda Staffa i zrzędliwość Tadeusza Różewicza nie wchodzą z sobą w kolizję, nie konkurują ze sobą, nie przekrzykują się, nie szukają swoich racji. Jest w tych różewiczowych wierszach, replikach czy dodatkach, dosłownie appendixach, jakiś szelmowski uśmiech, jakieś przymrużenie oka, jakby Różewicz chciał powiedzieć: i co, staruszku, przeżyłem cię, więc mogę zwracać się do ciebie jak do młodszego brata. I jeśli w tym naszym poetyckim współzawodnictwie więcej jest uśmiechu niż irytacji, to może świat nie zakończy swego istnienia, pisze Różewicz, jękiem, wyciem i szczekaniem. Żegnaj, przyjacielu, dodaje.
W metaforze.
Bruno Jasieński. Trupy z kawiorem. Pani Jance Grudzińskiej. Pani palce są chłodne i pachną jak opium. Takie małe półtrupki, anemiczne i blond. Marzą o kimś, co by ich w pocałunkach utopił, jak w odymce błękitnej papierosa Piedmont. Na nietkniętą serwetę coś bezgłośnie opadnie. Białe astry w flakonach umierają przez sen. Pani milczy tak cicho, melodyjnie i ładnie, jak w najlepszych preludiach lunatyczny Verlaine. Może smutek zielony z twarzą negra z Zambezi owachlarzył dziś panią, otuloną w półmrok. Pani słuchać chce moich egzokwintnych syntezji, tak jak pije się z kawą jakiś cordial medoc. Pani widzi w drobnostkach zaraz ton psychodramy. chwile życia są kruche i słodkie jak chrust? Czy dlatego, że my się, per exemple, nie kochamy, nie możemy całować swoich oczu i ust? A ja chcę dzisiaj pieścić pani piersi bez bluzki. Chcę być dziko bezczelny i mocny, jak Tur. Pani dużo ma w sobie z rozpalonej zuluski, pani usta się śmieją i mówią tużur. Pani dzisiaj się marzy jakiś sen o wikingu, purpurowe ekscesy, niewyspanej niną. Tak jak pani bierze się w pędzącym sleepingu na poduszkach pluszowych, rozebrano im dłoń. I wsysając się w piersi pani ostro mdły zapach, w końcach palców poznaje się budzący się wstręt do tych kobiet, co dają się na brudnych kanapach, karmelkowo lubieżne i pokorne jak sprzęt. W pani spazmach być musi coś z sapiących ekspresów, pani nogi falują tak lubieżnie i zło, w pani mieszka księżniczka księżycowych ekscesów i członkini zrzeszenia dla pań komilfo. A chce pani? Zerwiemy raz tą wszystką hołotą. Polecimy na oślep w samochodzie, jak w śnie. U podjazdu na dole niecierpliwi już motor, ofutrzony mój szofer w swoim czarnym pązni. Zeskoczymy po stopniach i zatrzasną się drzwiczki, wszystko zmiesza się razem, to co przed i co po. Z pocałunków na rękach będziesz mieć rękawiczki i z musonu rajera na swoim chapeau. Za tustepią latarnie w oszalałym rozpędzie, zamigocą się domy i osuną się w dół, pójdą słupy i kosmate gałęzie samym lotem z łoskotem rozcinane przez pół. A w ustronnym salonie, kiedyś późno wieczorem, kiedy będzie znów jasno i wesoło i źle, blady lokaj we fraku nasze trupy z kawiorem poda sennie na tacy wytwornemu milieu. Znacie państwo potoczne powiedzenie, że coś się z czymś rymuje? Rymuje ci się to z czymś? Pytamy, co oznacza mniej więcej tyle, co czy to ci się z czymś kojarzy? Czy to ci coś przypomina? Spotykałem się też wielokrotnie z odmianą taką oto, to mi się nie rymuje. A więc to mi nie pasuje, jakoś tego nie widzę. Frazeologizm ten jest oczywiście przenośnią, lecz co by się stało, gdyby potraktować go dosłownie, sprowadzić go do wiersza, do poezji, a więc tam, skąd przyszedł? Spróbujmy. Jak ci się to rymuje, albo z czym ci się to rymuje, zapytajmy siebie samych, patrząc choćby na wersy drugi i czwarty drugiej strofy wiersza Trupy z kawiorem Brunona Jasińskiego. Według klasyfikacji, jaką możemy znaleźć w podręcznikach z zakresu poetyki czy teorii literatury, rymują się te wersy, a właściwie końcowe ich wyrazy, w sposób oczywisty. Saint-Verlaine. No, niby to asonans, ale biorąc pod uwagę wymowę nazwiska Verlaine, fonetycznie Verlaine, możemy tu mówić o rymie dokładnym. Jednak pytając, jak mi się to rymuje, nie mam na myśli samego rymu, ale to, co za nim stoi, bo że poeta technicznie rymować potrafi, widać na pierwszy rzut oka. Lecz czy potrafi rymować poetycko? Czyli w sposób znaczący? Sensotwórczy? Przecież w wierszu wszystko coś znaczy. Jak mógłby więc nie znaczyć środek językowy, trop poetycki tak silny? Tak zmysłowy jak rym. Co mają ze sobą wspólnego Sen i Verlaine? Paul Verlaine, jeden z największych poetów francuskich, zaliczany do grona impresjonistów, miał bardzo burzliwy życiorys. Lubił procenty, był kochliwy, strzelał do Rimbauda i siedział w więzieniu. Jego wiersze natomiast są melodyjne, zwiewne, niedopowiedziane i często dzieją się na granicy jawy i snu. W swojej sławnej sztuce poetyckiej, w przykładzie Miriama, zaleca między innymi: my chcemy tylko odcieniowych smug, nie barwy świetnej, nie, tylko odcienia. Och, mgła odcienia jedyna spromienia sny z marzeniami, z fletnią tęskny róg. Sensów końcowych strzeż się najprzykładniej nieczystych śmiechów, złej dowcipu gry, przez które cieką z ucz lazuru łzy i wszystkich czosnków tych kuchni czeladniej. Kark retoryce bez wahania skręć, a dobrze zrobisz w energii rozpędzie, gdy przytrzesz rymom zbyt lśniące krawędzie. Nie strzeż, zobaczysz, gdzie porwie je chęć. I co jeszcze w związku z rymem, świetnie zresztą przytartym, sen Verlaine? Miałem gdzieś w tyle głowy wiersz Verlaina o śnie, ale dla pewności zapytałem Google'a. Potwierdził moje przeczucia i to z nawiązką, odsyłając mnie do dwóch wierszy. Czarny sen jak głaz oraz wielki czarny sen. Ten drugi kończy się tak. Jestem niby łódź, falą kołysana, pragnień mych nie budź, nocy nieprzespana. Jaki z tego wszystkiego wniosek? Taki mianowicie, że rymuje mi się tu wszystko. Obecność Verlaina ze względu na jego bujny, awanturniczo-romansowy życiorys wydaje mi się w łotrzykowskim wierszu Jasińskiego oczywista. Verlaine występuje tu także jako mistrz i nauczyciel, ponieważ jego założenia, wyłożone w sztuce poetyckiej, znajdują realizację w wierszu Trupy z kawiorem. I ostatnie, chyba najważniejsze. Rym, sen, Verlaine odesłał mnie do wiersza o śnie francuskiego poety, który to wiersz jest dramatycznym zapisem lęku przed ciemną stroną własnej natury. Lęku przed pragnieniami, które obudzone dewastują duszę. O tych samych pragnieniach mówi filuterny i z pozoru lekki wiersz Brunona Jasińskiego, którego ciemną podszewkę stanowią lęki Verlaina. Na pytanie, jak mi się to rymuje, odpowiem dokładnie. Dokładnie. Sen o trupach z kawiorem Verlaine.
Skrzynka poetycka. Wiersze @radiogdańsk.pl.
W skrzynce poetyckiej dziś wiersz pana Sławomira Dawidowskiego pod frapującym tytułem Bóstwa Instagrama. Mamy nie tylko wiersz w studiu, bo mamy też gościa i jest im autor wiersza. Witam panie Sławomirze.
Dzień dobry.
Pan Sławomir swój wiersz opatrzył długim, wyczerpującym listem i w tej liście jest kilka kwestii, o których warto byłoby powiedzieć, bo pan Sławek pyta nas, czy słyszeliśmy o Instagramie, no słyszeliśmy, a raczej o pewnym trendzie, modzie, która ma tam miejsce, no o tym nie słyszeliśmy. Na owym serwisie społecznościowym wytworzyła się sfera dla poezji innej. I panie Sławku, od razu, czym jest ta inna poezja, która funkcjonuje w sieci?
Ciężko w ogóle sprecyzować, czym jest ta instapoezja, bo taka nazwa również się pojawia, jakby... Jedynym faktem, który może kwalifikować dany utwór do tego grona jest to, że funkcjonuje on na Instagramie i w moim spojrzeniu już to w pewnym sensie czyni ten wiersz innym. To, że funkcjonuje na Instagramie, jakby trzyma się pewnych zasad tego serwisu, znajduje tam swoich odbiorców, którzy mają łatwy, szybki dostęp do takich utworów.
I co, wydaje mi się, że frajda płynąca z obecności wiersza w sieci pochodzi z tego, że ten wiersz jest po prostu czytany przez innych internautów, prawda?
Tak, to jest tak jak wspomniałem, bardzo łatwy dostęp do takiej poezji, szybki, wystarczy wejść po prostu na profil takiego autora i już mamy dostęp do wszystkiego, co tam publikuje. I tam wiadomo, możemy go nagrodzić komentarzem czy polubieniem.
I teraz tak, autor, który publikuje swoje wiersze w internecie, po jakimś czasie chciałby jednak zobaczyć te swoje wiersze na papierze, to znaczy w publikacji prasowej, w czasopiśmie literackim, w końcu wydać książkę poetycką. Jakie to jest przełożenie z sieci na książkę?
Jak najbardziej myślę, że to może, czy nawet powinien być cel każdego twórcy, bo myślę, że potrzebna jest jakaś świadomość właśnie odgrodzenia tych dwóch światów. Taki twórca internetowy powinien dążyć do tego, aby z tego internetu wyjść i właśnie takim celem może być wydanie książki czy publikacji w jakimś magazynie papierowym.
W pańskim liście podkreśliłem sobie zdanie: nie mogę ukryć, że działanie w internecie mi nie pomogło. A nie pomogło dotyczy właśnie publikacji książkowej czy prasowej. Dlaczego nie pomogło?
Nie pomogło, widocznie te wiersze jeszcze nie są na takim poziomie, nie zasłużyły jeszcze na to, aby przejść poziom wyżej i znaleźć się właśnie na papierze.
Wie pan, ja pamiętam takie wydarzenie, które zrobiło na mnie duże wrażenie. Otóż zwrócił się do nas, do czasopisma literackiego, którym kieruję od 25 lat, jeden z największych portali poetyckich w Polsce, i zwrócili się do nas, żebyśmy opublikowali wiersze laureatów konkursu, który został ogłoszony w sieci. Mhm. Czyli w sieci został ogłoszony konkurs, on skupił ileś tam setek wierszy i kilkadziesiąt pewnie, albo i więcej piszących, ale żeby uhonorować tych piszących, tych laureatów, to potrzebny jest druk na papierze jednak. Mhm. Czyli jest to pewna nieprzystawalność, prawda, tych dwóch światów.
No tak, jakby przenikają się one pod pewnymi względami, ale pewnych granic na pewno nie można przeskoczyć, że tak powiem.
I jeszcze jedno zdanie, które mnie tutaj tak troszeczkę dziwne wrażenie na mnie zrobiło. Pisze pan: może te moje wiersze pozwolą zburzyć stereotyp, który bez wątpienia jest dla mnie odczuwalny, że prawdziwa poezja jest dla starszych. Co to może znaczyć?
Znaczy tutaj kierowałem się bardziej własnymi odczuciami niż jakimiś faktami. Otóż chodzi o to, że jeżeli takie proste skojarzenie, jeżeli myślę o poezji, to zazwyczaj widzę ludzi starszych, którzy się tym cieszą. Jakiś czas temu byłem na warsztatach, gdzie pewna pani bibliotekarka powiedziała, że bardzo rzadko widuje, aby ktoś przychodzi do biblioteki po poezję, a zwłaszcza ludzie młodzi. I wydaje mi się, że też jest to pewnego rodzaju problem. I teraz jakby wchodzi ten Instagram, że ludzie młodzi wykorzystują internet do zapoznawania się z poezją. Ja na przykład sam robię tak, że również w internecie wyszukuję wierszy innych znanych autorów, już uznanych, nawet klasyków polskich. Niekoniecznie chodzę do biblioteki, ale robię to we własnym domowym zaciszu, w sensie cieszę się taką poezją i sięgam po nią.
No teraz rozumiem. Rozumiem, skąd wzięło się to pańskie odczucie, że poezja jest dla starszych, ale powiedzmy tutaj państwu otwarcie. Poezja jest dla wszystkich, którzy chcą czytać, którzy mają tę właściwą wrażliwość do odbierania poezji i którzy po prostu cenią piękną rzeczywistość kreowaną przez dobrą poezję. I pisze pan też: jednym z moich marzeń jest występ właśnie w audycji radiowej i to marzenie dzisiaj spełniamy. Zapraszamy do odczytania wiersza pod tytułem Bóstwa Instagrama. Pan Sławomir Dawidowski.
Olimpu już nie ma. Nie był godny wieku XXI. Dziś bóstwa urzędują na Instagramie. Uczą nas każdej dziedziny życia. Ruchem kciuka wskazują to, czego powinniśmy chcieć. Wytyczają standardy, ideały niedostępne dla nas, dla mas. Zgrabnie wyselekcjonowany akt życia, doskonałość do poziomu jednej fotografii, wytyka nasze braki. Pragniemy, aby ciupka ambrozji spłynęła ze szklanego ekranu, gdy ody piszemy w komentarzach. Dla wybrańców, co żyją naszymi marzeniami. Oglądamy ich obrazy, pełne sztuczności, i podziwiamy szczerze ideały nieistniejące.
Dziękuję za odczytanie wiersza i ponieważ zostały nam jeszcze dwie minutki, może wiersz pod tytułem Fatum, który moim zdaniem zbliżony jest do ody właśnie, o której pan wspomniał w przed chwilą przeczytanym wierszu.
Moja droga meduzo, nikt nie ujrzy twych łez, nikt nie uwielbi oczu, nikt nie muśnie ciała. Moja droga meduzo, nie wzniosą pomników dla ciebie, nie będą wiązać wianków dla ciebie. Ja jeden Peryseusz dla ciebie. Ja jeden zapytam, nie narzucę historii, jak te siwe brody, co nawet serce dały ci z kamienia. Ja jeden dotykać będę czule twych włosów i zapytam miło, jak urżnąć ci łeb?
Dziękuję. No więc nasz młody tutaj poeta, młody bo 21-letni, pan Sławomir Dawidowski będzie ucinał łeb meduzie i życzymy mu powodzenia w tym zacnym projekcie. Panie Sławku, bardzo dziękuję za udział w audycji. Cieszę się, że mogliśmy posłuchać tych wierszy publikowanych na Instagramie i coś mi mówi, że jeszcze w przyszłości się spotkamy.
Mam taką nadzieję.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo za zaproszenie i możliwość spełnienia marzenia, że tak powiem.
Dziękuję.
Dziękuję.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Jarosław Iwaszkiewicz. Ostatnia piosenka wędrownego czeladnika. Na pierwszy rzut oka wiersz Jarosława Iwaszkiewicza, pochodzący z wydanego w 1980 roku tomu Muzyka wieczorem, jest kunsztowną piosenką na dobranoc, a więc kołysanką. Dlaczego jednak w kołysance czytamy o pożegnaniu się z jakąś ty stojącą na ganku, która być może jest kobietą, ale może też być personifikacją śmierci? Wydaje się, że w wierszu Iwaszkiewicza rzeczownik dobranoc jest stosowany zamiennie z czasownikiem żegnaj. Dobranoc znaczy więc żegnaj, a żegnaj to też dobranoc. Fraza dobranoc duszo stygnąca brzmi nadzwyczaj poważnie. Żegnaj nocne cierpienie ma równie ostateczną wymowę, nie bez powodu. Przymiotnik ostatni w tytule wiersza, przypomnę, ostatnia piosenka wędrownego czeladnika, wskazuje na definitywne rozstanie się wędrownego czeladnika, tutaj w znaczeniu poety barda, poety trubadura, z uprawianą przez niego sztuką. Bo kim będzie wędrowny śpiewak, kiedy śpiewać przestanie? W ogóle go nie będzie. Wiersz Jarosława Iwaszkiewicza jest więc nie tylko płochą piosenką na dobranoc, na poły romantyczną, na poły sentymentalną, jest pożegnaniem się z życiem. Czyta Jarosław Tyrański.
Jarosław Iwaszkiewicz. Ostatnia piosenka wędrownego czeladnika. Dobranoc, kwiatki niebieskie. Dobranoc, zorzo różowa. Dobranoc, ptaszki za oknem. Dobranoc, różo kwitnąca. Dobranoc, ciszo wieczorna, w której ton jeden się chowa. Dobranoc, ciało gorące. Dobranoc, duszo stygnąca. Żegnajcie, sen i kochanie. Żegnaj, obłoku biały. Żegnaj, nocne cierpienie. Dobranoc, rzeźwy poranku. Dobranoc, piesku kochany. Dobranoc, świecie cały. Dobranoc, topolo wysoka. I ty, stojąca na ganku. Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.